Czy grozi nam spłaszczenie płac i pełna jawność wszystkich wynagrodzeń? Jak to wpłynie na atmosferę pracy? Czy transparentność poprawi satysfakcję pracowników, czy może spowoduje ich bunt? Takie pytania i wątpliwości budzi nowa unijna dyrektywa o transparentności płac, która wkrótce powinna zostać wprowadzona do polskiego systemu prawnego. Co naprawdę oznacza ta zmiana? O tym porozmawiamy dzisiaj z Małgorzatą Milczarek-Bukowską, wiceprezeską zarządu banku Crédit Agricole. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co ta nowa dyrektywa oznacza dla rynku pracy? Czy to będzie taka rewolucja, czy jest to raczej ewolucyjny krok wyczekiwany przez pracodawców i pracowników?
Znaczy, ja się nie spodziewam rewolucji, choć prawda jest taka, że my nie do końca znamy jeszcze ustawę, bo ona cały czas się jeszcze pisze i kluje, więc tak do końca tego nie wiemy. Natomiast na pewno będzie to ewolucja. Jeśli patrzymy na to z perspektywy nie tylko płac, bo de facto ta dyrektywa nie jest wyłącznie o płacach. Ona jest o równości w pracy w ogóle. I myślę, że istotnym jest tutaj to, że ta równość płac to jest właściwie tylko taki pretekst. Więc jak dla mnie ewolucja. Co więcej, te zmiany dzieją się już od jakiegoś czasu w firmach, szczególnie tych dużych, pewnie w mniejszych jest to troszkę inaczej, więc tutaj będzie ciąg dalszy.
Jakie zmiany wprowadza ta nowa dyrektywa?
Tych zmian jest bardzo, bardzo dużo. Od takich malutkich, które mają znaczenie wyłącznie dla działów HR, bo będą definiowały to, jak liczyć tę lukę płacową, do takich, które są rzeczywiście widoczne na rynku pracy już teraz i takich, które spodziewamy się, że pojawią się lada moment. Pierwszą z takich rzeczy, która została wdrożona już w grudniu, to jest kwestia informowania o wynagrodzeniu przed zatrudnieniem pracownika. To niby nie jest nic szczególnie nowego, natomiast jest to zapisane i rzeczywiście pracodawcy w różnych momentach to robią, ponieważ to nie jest doprecyzowane, ale na pewno jest tak, że każdy pracownik, który przychodzi do pracy, powinien wiedzieć, zanim przyjdzie, z jakim wynagrodzeniem został zatrudniony. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która również już funkcjonuje, to jest kwestia ogłoszeń o pracę i te ogłoszenia o pracę muszą być neutralne, płciowo, że się tak wyrażę. Tak? To znaczy nie możemy mówić o konserwatorze, tak? jakiejś przestrzeni, tak? czy nauczycielce, tylko rzeczywiście albo musimy stosować obie końcówki, albo znaleźć neutralne określenie danej funkcji. Więc to są takie rzeczy, które już weszły. To, na co czekamy i co, jak powiedziałam, jeszcze nie do końca jest doprecyzowane, to jest to, jak będziemy, jak często, w jaki sposób będziemy raportować lukę płacową. Co to jest ta luka płacowa? To jest generalnie określenie, policzenie tego, jaka jest różnica płac pomiędzy wszystkimi kobietami i wszystkimi mężczyznami. Przy czym jeśli mówimy tu płaca, to też jest istotny szczegół, to często, znowu, to nie jest doprecyzowane, jak wspomniałam, więc tu jeszcze coś się może zmienić. Nie mówimy tylko o płacy zasadniczej, ale o całym wynagrodzeniu, czyli również o premiach, również o wszelkiego rodzaju bonusach. No i to oczywiście diabeł jak zwykle tu tkwi w szczegółach, więc na nie czekamy. Więc to jest na pewno to raportowanie. Będzie też konieczność ustalenia tych kryteriów, ponieważ kryteria tego, jak będziemy porównywać te poszczególne role, muszą być zdefiniowane. To, co pojawia się w tym projekcie ustawy cały czas jeszcze, to jest to, że te kryteria będą konsultowane ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielami pracowników, co jak dotąd nawet w dużych organizacjach, akurat jeśli chodzi o ten aspekt, nie miało znaczenia. No i wreszcie, jeśli ta luka płacowa będzie przekraczać w dowolną stronę, bo może być to na korzyść pań, równie dobrze może być na korzyść panów. Jeśli ona będzie przekraczać 5%, to no, trzeba będzie mieć ku temu uzasadnienie. A, jeszcze jedna rzecz istotna z perspektywy pracownika, a mianowicie każdy pracownik po wejściu ustawy będzie miał prawo zapytać, jak jego płaca ma się do właśnie tej grupy porównawcze.
Część z tych przepisów, tak jak pani wiceprezes powiedziała, obowiązuje już od pewnego czasu, ale duża część zasad powinna wejść w życie od 7 czerwca. Czy to jest termin, którego możemy się spodziewać?
Tutaj, jak powiedział kiedyś Szewach Weiss, jest wiele pytań i nie ma aż tylu odpowiedzi, a mianowicie, no tak, termin rzeczywiście jest zakreślony dyrektywą unijną, natomiast nie ma jeszcze ostatecznej ustawy. Konsultacje z ministerstwem jeszcze trwają. Wiem, że ostatnie konsultacje, ostatnie dokumenty, na przykład ze Związku Banków Polskich, będą się pojawiać jeszcze w tym tygodniu. Więc termin jest, ale my jeszcze nie wiemy, co się z nim będzie wiązać. Na pewno coś się pojawi, bo rzeczywiście jest tutaj, obliguje nas dyrektywa. Natomiast co dokładnie i czy nie odsunie nam to jednak troszkę w czasie ostatecznej implementacji, to się pewnie okaże.
Porozmawiajmy najpierw o tym, co już mamy. W prawie już obowiązuje. Pracodawcy na przykład mają obowiązek informowania o zasadach wynagrodzenia przed rozpoczęciem zatrudnienia, tak aby kandydat do pracy wiedział, czego się spodziewać. Jak pani ocenia wdrożenie tych przepisów?
No ja uważam, że to jest dobry pomysł, tak? Znaczy uważam, że to jest po prostu fair. To znaczy, no nikt z nas nie chciałby przychodzić do pracy, nie wiedząc, na jakie warunki przychodzi i czego się spodziewać. Oczywiście przyjście do pracy to zawsze jest nowej pracy, to zawsze jest stres. Nie wiadomo, czego się spodziewać, co nas spotka. I oczywiście są takie niewymierne rzeczy, których nie da się opisać przy pomocy właśnie wynagrodzenia czy cyfr, czyli czy atmosfera mi będzie pasować, czy ja się wpasuję w zespół, czy mój szef będzie bardzo fajny, czy tylko fajny. Wynagrodzenie i cały system wynagradzania, tak? Czyli ile ja będę zarabiać miesięcznie, jakiego bonusa się mogę spodziewać, jakie inne benefity czy świadczenia będą mi przysługiwać. Myślę, że to jest jak najbardziej uczciwe rozwiązanie.
Te dwie rzeczy bierze się pod uwagę przy rekrutacji do pracy, właśnie to wynagrodzenie i atmosferę. Te czynniki są równoważne praktycznie.
Tak, ja bym powiedziała, że nawet w takich teoriach dotyczących wynagrodzeń i świadczeń mówi się o tym jako o fragmencie tak zwanego total reward, czyli całkowitego wynagrodzenia, ponieważ jest to atmosfera i to, czy ja tu się dobrze czuję, czy nie, jest po prostu, no tak jak mówię, niematerialnym, ale absolutnie bardzo istotnym elementem. Bo w zasadzie wynagrodzenie podobne na podobnym stanowisku pewnie znajdziemy w paru innych miejscach, a z atmosferą już niekoniecznie.
Innym takim głośnym i wzbudzającym pewne kontrowersje obowiązkiem wobec pracodawców jest obowiązek podawania w ogłoszeniach neutralnych płciowo nazwy stanowisk pracy. To już wspomniała pani wiceprezes o tym. Czyli na przykład nie można napisać w ogłoszeniu: zatrudnimy sekretarkę, bo na tym stanowisku może przecież pracować nie tylko kobieta. I jak pracodawcy sobie z tym radzą i jak sobie radzi z tym bank Crédit Agricole?
Znaczy dla nas to nie jest żaden kłopot, ponieważ robimy to już od jakiegoś czasu, w tej chwili być może bardziej pełniej, tak? Natomiast myślę sobie, że feminitywy generalnie budzą jeszcze troszkę emocji.
No i nawet dużo momentami.
No właśnie, więc myślę sobie, że będziemy się do tego jednak jeszcze przyzwyczajać. Natomiast to ma znaczenie, dlatego że jeśli mówimy o tej dyrektywie o transparentności, to trzeba sobie powiedzieć, że jeśli nawet wszyscy będą w tych grupach, które porównujemy, zarabiać tak samo, ale będzie znacząco nierówna ilość kobiet i mężczyzn, to ta luka płacowa i tak będzie. W związku z tym całym takim, no w moim przekonaniu jednak najważniejszym elementem tej dyrektywy jest tak naprawdę procesowe podejście do tego, że płcie mają równe szanse na każdym poziomie stanowisk i w każdym zawodzie. I możemy tutaj mówić oczywiście, nie wiem, o jakichś typowo męskich, że tak powiem, w cudzysłowie, zawodach, nie wiem, choćby w budowlance. No jak myślimy budowlaniec, to nawet, prawda, to nie myślimy budowlanka. Czy nauczycielka? Jednak jest to zdecydowanie sfeminizowany zawód. I teraz, jeśli te proporcje kobiet i mężczyzn będą znacząco różne, to ta luka płacowa będzie. Więc tak naprawdę ta dyrektywa promuje różnorodność. A pieniądze i te wynagrodzenia są w moim przekonaniu jakby na drugim planie w całej tej sytuacji.
Czy te rodzajniki w ogłoszeniach to naprawdę taki był bardzo duży problem, który wymagał rozwiązania na poziomie prawnym? Bo jest zasada o niedyskryminacji w zatrudnieniu i obowiązuje od wielu lat i żaden pracodawca nie może odrzucić kandydatury mężczyzny, który chciałby aplikować na przykład na to stanowisko sekretarki, pielęgniarki czy choćby przedszkolanki, tak samo jak nie można skreślać kandydatury kobiety do takich właśnie typowych męskich zawodów, jak wspomniane budowlanki, kierowca czy mechanik, więc skąd ten przymus do stosowania nazw neutralnych w ogłoszeniach?
Różne rzeczy robimy odruchowo i po prostu przez lata nauczyliśmy się, że tak, a nie inaczej nazywa się ten zawód. I my nawet się nie zastanawiamy, że de facto on wyklucza. Więc to prawo trochę wymusza na nas zastanowienie nad tym. Tak bym o tym myślała. To słychać nawet w radio, tak? Powiedziała pani wiceprezeska. o moim stanowisku. Pewnie parę lat temu powiedziałaby pani wiceprezes, prawda?
Teraz to się zmienia, teraz powracamy do tych dawniejszych określeń.
No właśnie, no i oczywiście jedni się z tym czują lepiej, inni się z tym czują gorzej. Natomiast rzeczywiście ta neutralność płciowa w ogłoszeniach daje to, że pula kandydatów jest potencjalnie większa, ponieważ nie ograniczamy sobie tego płcią najzwyczajniej.
Ta część przepisów dyrektywy o transparentności płac, która ma wejść w życie, zakłada obowiązek cyklicznego ujawniania informacji o różnicach w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, będą musiały robić to co roku, a firmy zatrudniające od 100 do 250 raz na 3 lata. Dlaczego to jest tak istotne i tak ważne?
Po pierwsze, rozumiem, że zależy nam na tym, żeby za tę samą pracę płacić podobnie, bo to jest uczciwe i to jest fair, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest, myślę, właśnie ten element, o którym wspomniałam chwilę temu, a mianowicie ta luka płacowa i jej istnienie wymusi zastanowienie się nad strukturą zatrudnienia. Czyli wymusi na pracodawcach i większych i mniejszych zastanowienie się, co ja mogę zrobić, żeby liczba kobiet i mężczyzn była podobna. Pewnie nie wszędzie się da, ale na pewno będą takie miejsca, gdzie no właśnie te ogłoszenia neutralne płciowo pozwolą na to, czy właśnie dbałość o to, żeby nie płacić w różny sposób, pozwolą na to, żeby ten balans się pojawił.
Jeśli raport wykaże lukę płacową wynoszącą co najmniej 5%, pracodawca będzie musiał wdrożyć plan działań naprawczych. Jak w praktyce będzie wyglądało? Na czym polega ten plan naprawczy?
Znaczy, na początku pracodawca będzie musiał uzasadnić, dlaczego tak się dzieje, i pewnie będą takie sytuacje, w których to będzie absolutnie normalna sytuacja, choćby, nie wiem, sytuacja tego samego stanowiska, ale na przykład wieloletniego i początkowego doświadczenia, tak? Choćby takie sytuacje, ale na pewno będzie, życie jest oczywiście bardziej kolorowe i na pewno takich sytuacji będzie więcej. Ale jeśli nie ma żadnego uzasadnienia, to tak naprawdę pracodawca będzie musiał wypracować, jak tę lukę zamknąć, czyli w jakimś czasie. I to raczej ja się spodziewam, mam nadzieję w każdym razie, że te luki płacowe, bo one nam się na pewno będą pojawiać w różnych miejscach, że one będą się jednak zamykać jako proces, a nie jako coś, co trzeba zrobić natychmiast, bo to po prostu może być no naprawdę dużym ciosem, szczególnie dla małych organizacji, tak sobie o tym myślę. Natomiast trzeba będzie zaplanować moment dojścia do tego, żeby tę lukę zamknąć, a w każdym razie zamknąć ją poniżej tych 5%.
Wspomniałyśmy o atmosferze w pracy. Jak pani zdaniem wszystkie te zmiany wpłyną właśnie na tą atmosferę? Czy ona się poprawi ze względu na tą bardziej transparentną politykę wynagradzania i zatrudnienia, czy może właśnie pójdzie w drugą stronę i się pogorszy, gdy wszyscy będą chcieli zarabiać tak samo?
Muszę pani powiedzieć, że bardzo jestem ciekawa, jak to rzeczywiście będzie
wyglądać. Bo pieniądze zawsze budzą kontrowersje.
Budzą, ale z drugiej strony jestem przekonana o tym, że im większa transparentność, im większa przejrzystość procesów, tym nas one mniej zajmują. Więc im więcej jest jakiegoś szarocienia, niedopowiedzeń, niejasności, to budzi to sporo emocji. Jeśli procesy są przejrzyste, transparentne, wiemy, za co płacimy, komu płacimy, jakie są kryteria, to wydaje mi się, że to raczej poprawi atmosferę, a nie ją pogorszy. Choć oczywiście, jeśli mamy w organizacji kilka tysięcy ludzi, to może się okazać, że będzie różnie, ale co do zasady jestem głęboko przekonana, że to raczej uporządkuje, a nie podniesie emocje. Choć na początku, kto wie?
Wydaje mi się, że na początku może być takie lekkie zaskoczenie, dość duże emocje związane z tym.
Myślę, że początek pewnie tak, no bo to jest nowa sytuacja. Tak? Tak. Wszyscy się musimy do niej jej nauczyć, zaadaptować. Ja nie ukrywam, że fakt, że tej ustawy de facto jeszcze nie ma i my nie wiemy, jak ona będzie wyglądać, powoduje, że trochę się tak poruszamy, próbując się do tego przygotować, nie do końca wiedząc, jak to ostatecznie będzie wyglądać. Może się zdarzyć tak, że jeśli nie będzie żadnego vacatio legis, że po prostu firmy nie do końca będą przygotowane do wdrożenia tego, tak? Dlatego, że my mówimy w tej naszej rozmowie o takich dużych klockach. Natomiast diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach i żeby zrobić to dobrze, zgodnie z prawem, no to choćby systemy HR-owe muszą być przygotowane do tego. W przeciwnym razie, jeśli wszyscy pracownicy zapytają w tym samym czasie, o to, jaka jest ta luka płacowa. To jest oczywiście w kategoriach koszmaru działów HR w tej chwili.
Czego nie życzymy.
Tak, to może się okazać, że po prostu najzwyczajniej pod słońcem z powodów przerobowych nie będziemy w stanie na to odpowiedzieć. Tak? Także to jest taki chyba nasz koszmar w tej chwili.
Każda zmiana budzi obawy, a zwłaszcza gdy ta zmiana dotyczy zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników. Jak ostatecznie się to wszystko poukłada, zależeć będzie zapewne od mądrości i zaangażowania nas samych, czyli właśnie pracowników i pracodawców. O tym, jak pomagać nam będą w tym nowe przepisy, rozmawialiśmy z Małgorzatą Milczarek-Bukowską, wiceprezeską Banku Credit Agricole. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.